Godzina 7.50, a teraz już zapowiadana rozmowa. Jest z nami pan Wojciech Górecki, historyk, dziennikarz, reporter, analityk specjalizujący się w tematyce Kaukazu Północnego i Południowego, związany m.in. z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak wygląda sytuacja w Górskim Karabachu, no już ponad miesiąc po zajęciu tej enklawy przez Azerbejdżan?
Tak, małe sprostowanie. Jestem pracownikiem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. To jest moje główne miejsce pracy. Natomiast jeśli chodzi o Górski Karabach, sytuacja wygląda tak, że Azerbejdżan kontynuuje integrację tego obszaru z resztą krajów. W nomenklaturze azerbejdżańskiej w ogóle już nie istnieje od jakiegoś czasu pojęcie Górski Karabach. Azerbejdżan mówi o Karabachu, czyli regionie obejmującym zarówno Górski Karabach, który jest czy był przedmiotem konfliktu, oraz nizinny, który przedmiotem konfliktu nie był. Chodzi po prostu o takie rozwodnienie. Chodzi o to, żeby nie podkreślać odrębności Górskiego Karabachu. I stąd właśnie ta nomenklatura używana przez Azerbejdżan. Odbywają się tam ćwiczenia wojskowe. Stepanakert, czyli Hankendi po azerbejdżańsku w oficjalnie obowiązującej wersji, stolicę tego obszaru odwiedził prezydent Alijew w 20. rocznicę objęcia urzędu prezydenta. No i nic na to nie wskazuje, by tam mieli w najbliższym czasie powrócić Ormianie, których eksodus obserwowaliśmy właśnie miesiąc temu. Azerbejdżan po prostu wkroczył na te tereny i integruje je bardzo intensywnie z resztą kraju.
A jak wygląda sytuacja po drugiej stronie? Jakie nastroje panują w Armenii i też co dzieje się tam, jeżeli chodzi o politykę? Czy nastąpiło na jakieś trzęsienie ziemi, jakieś duże zmiany?
Oczywiście premier Nikol Paszynian w armeńskim systemie politycznym, to premier jest taką główną, kluczową figurą, jest bardzo ostro krytykowany, ponieważ przyjęło się przez ostatnie kilkadziesiąt lat, że to Armenia tak jest takim opiekunem Ormian z całego świata, w tym również z Górskiego Karabachu. I nie, tutaj niezależnie od tego, że Armenia po prostu nie była w stanie tego Karabachu obronić, czy tych Ormian utrzymać w Karabachu, to była i przegrana wojna w 2020 roku i potem to, co się wydarzyło we wrześniu. Natomiast oczywiście Paszynian był bardzo ostro krytykowany, natomiast utrzymał się u władzy, mimo że prawdopodobnie były nie tylko takie oficjalne próby jego odsunięcia w postaci właśnie ogromnych manifestacji, ale też służby bezpieczeństwa armeńskie poinformowały o wykryciu spisku planu, który miał polegać na przejęciu okupacji budynków rządowych i pewnie jakiejś formie zamachu stanu. No, sytuacja jest jednak napięta. Mamy do czynienia z ogromną liczbą, około 100 tysięcy, to jest ogromna liczba na Armenię, Ormian z Karabachu, którzy się w Armenii znaleźli. Co prawda oni mają otrzymywać, czy już otrzymują jakąś formę pomocy od państwa i również rusza akcja przyznawania im obywatelstwa. No, tym niemniej to są ogromnie sfrustrowani ludzie, którzy stracili często dorobek całego życia, bo nie wiadomo, jak sytuacja się potoczy, chociaż no, nie można wykluczyć, że jakaś część w następnych miesiącach, latach jednak do Karabachu wróci, ale na razie właśnie sytuacja jest dosyć niejasna. No i w związku z tym sytuacja nie jest za dobra. Natomiast mimo wszystko Paszynian, jak się wydaje, na chwilę obecną tę sytuację kontroluje, no i prawdopodobnie będzie chciał jak najszybciej doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego najpierw z Azerbejdżanem, potem z Turcją. Po prostu w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo samej Armenii, dlatego że pojawiają się głosy, że jeżeli nie nastąpi otwarcie za obopólną zgodą połączenia, otwarcia szlaków komunikacyjnych w regionie, w tym otwarcia drogi z zasadniczego terytorium Azerbejdżanu do eksklawy nachiczewańskiej przez terytorium Armenii, jeżeli tutaj strony nie porozumieją, no to Azerbejdżan, mówiąc brutalnie, sobie taki korytarz przebije. Myślę, że jest takie ryzyko, chociaż w tej chwili bardziej prawdopodobne wydaje mi się jednak, że strony do jakiegoś porozumienia doprowadzą. No i tutaj Paszynian, korzystając z tego, że ma mandat, że jednak się utrzymał, że mimo że krytykowany, to jednak Ormianie chyba w masie swojej większości rozumieją, że jedynym wyjściem jest w tej chwili rzeczywiście porozumienie z sąsiadami, że do takiego porozumienia dojdzie.
No właśnie, podkreśla pan, że musi do takiego porozumienia dojść, ale jakie są szanse na to, że uda się właśnie ten konflikt jeszcze rozwiązać na takim poziomie dyplomatycznym, politycznym? Te rozmowy między Armenią a Azerbejdżanem, na jakim one są teraz etapie, czy my już coś więcej wiemy?
Te rozmowy się toczą w różnych formatach i tutaj w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy mieliśmy taki kalejdoskop różnych formatów pokojowych, począwszy od rozmów toczonych w Moskwie przez rozmowy toczone w Brukseli pod patronatem Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej, do jednostronnych inicjatyw poszczególnych graczy państw zachodnich. Tutaj szczególnie aktywna była Francja, a ostatnio Niemcy, pani minister spraw zagranicznych Niemiec odwiedziła Azerbejdżan i Armenię. Mamy również format 3+3, czyli trzy państwa regionu plus trzy państwa sąsiadujące, czyli Gruzja, Armenia, Azerbejdżan oraz Rosja, Iran i Turcja. Tutaj konsekwentnie udziału odmawia Gruzja, natomiast pozostałe pięć państw tego formatu się też spotykają. No wydaje się, że najbardziej korzystne dla obu stron, bo w tej chwili mówimy o konflikcie, już nie ma konfliktu karabaskiego, prawda, bo strony się zgodziły co do integralności terytorialnej swojej nawzajem w granicach byłych republik sowieckich, natomiast mamy oczywiście konflikty międzypaństwowe, tak, armeńsko-azerbejdżański, że dla obu stron konfliktu i dla Erywania i dla Baku najbardziej korzystnym tym takim bezstronnym brokerem, jak to się czasami mówi, byłaby Unia Europejska, natomiast przez fakt, że do tych rozmów się w ostatnich miesiącach zaczęła podłączać Francja, postrzegana przez Azerbejdżan jako stronnicza, jako ta zajmująca stanowisko bardzo proormiańskie, te rozmowy w tej chwili się zawiesiły i nie doszło do planowanego jesiennego spotkania właśnie pod patronatem Charlesa Michela, natomiast uaktywniły się państwa członkowskie Unii i ostatnią inicjatywą była właśnie inicjatywa niemiecka. Ja myślę, że w tej chwili trwa takie poszukiwanie, bo oczywiście na różnych szczeblach trwają rozmowy, nie na tym najwyższym szczeblu, czyli premier Armenii, prezydent Azerbejdżanu. I myślę, że w tej chwili to trwa właśnie ustalanie, jaka platforma byłaby tutaj najkorzystniejsza i tutaj ja bym nie wykluczył, że na przykład do jakichś rozmów może dojść pod patronatem Unii, ale na przykład nie w Brukseli, ale w Gruzji, co by tak symbolicznie promowało trzeci kraj Kaukazu Południowego. Jutro prawdopodobnie dowiemy się, czy Gruzja ma szansę na status kandydata do Unii Europejskiej, albo czy cały czas jest ta sprawa otwarta. Więc jeśli chodzi o rozmowy, to równie ważne w tej chwili jak dopracowywanie szczegółów co do zasady. Ja myślę, że strony już tutaj się porozumiały, na jakich zasadach miałyby się opierać ich relacje, czyli otwarcie szlaków komunikacyjnych, delimitacja granic, tak dalej, tak dalej. Natomiast właśnie w jakiej formule, pod czyim patronatem, no bo oczywiście takie porozumienie musiałoby mieć gwarantów zewnętrznych i w jakim trybie miałoby to takiego porozumienia dojść. Ja myślę, że dosyć szybko się tego dowiemy. Myślę, że to jest kwestia no, na pewno nie miesięcy, a tygodni.
To już na zakończenie, bo mamy dosłownie ostatnie dwie minutki. Co z wpływami rosyjskimi? Tutaj chciałam dopytać o Armenię. Czy to jest tak, że no, Rosja straciła, już można mówić w taki sposób, że straciła bardzo, no, chyba najstarszego tak naprawdę sojusznika na Kaukazie Południowym? Czy Armenia zwróciła się już ostatecznie ku Zachodowi? Jak pan to ocenia?
Armenia na pewno ma ochotę na taki zwrot strategiczny w stronę Zachodu, o czym świadczą i ochładzające się relacje armeńsko-rosyjskie, o czym pani wspomniała, ale także zaciśnienie relacji z państwami Unii Europejskiej, to jest szczególnie Francja. Mamy na niespotykaną skalę współpracę wojskową, porozumienia ministerstw obrony Francji i Armenii. Natomiast Rosja cały czas posiada bardzo duże aktywa na terenie Armenii. Jest to i baza wojskowa, i wpływy gospodarcze, i wreszcie mamy tam obecność militarną. Mamy tam oprócz tej bazy, o której wspomniałem, również żołnierzy wojsk ochrony pogranicza na granicach zewnętrznych Armenii. Więc tutaj, chociaż zdecydowanie wpływy Rosji osłabły, to myślę, że nadal ona dysponuje na tyle dużymi instrumentami, liczącymi się instrumentami, że może wpływać przynajmniej negatywnie. Czyli na przykład w przypadku, gdyby rzeczywiście ten zwrot miałby się dokonać, to to ja bym nie wykluczał, że tutaj Rosja będzie jednak próbowała w jakiś sposób się utrzymać, na przykład inicjując jakieś antyrządowe protesty, czego bym nie wykluczał.
Bardzo serdecznie dziękuję, powiedział pan Wojciech Górecki, analityk, który specjalizuje się w tematyce Kaukazu Północnego i Południowego, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Drodzy państwo, punktualnie godzina 8. W studio jest już Jakub Duszek, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet.